Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj Katarzyna Stryjek, zajmująca się mediacjami sądowymi i pozasądowymi, a także wśród dzieci i młodzieży w Gdańskim Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dorastająca młodzież kłóci się inaczej niż takie mniejsze dzieci albo dorośli? Więcej tam jest jakichś emocji albo czegoś innego w tych kłótniach?
Powiedziałabym i inaczej, i tak samo. Bo inaczej, bo to są nastolatkowie, więc to jest temperament związany z okresem dojrzewania i taka mega eskalacja często od słowa do jakiejś burzy i wyciszenia. A tak samo dlatego, że tak naprawdę to, jak uczymy się kłócić, to jest taka też jedna z kompetencji, których nabywamy drogą obserwacji. Więc obserwujemy najpierw dorosłych wokół siebie. Bardzo często się patrzy na swoje dziecko. To ono tak samo gestykuluje.
W czasie tej kłótni.
Na przykład. Jest takim zwierciadełkiem rodzica. Bo taka prosta pierwsza zasada, zanim dziecko samo nauczy się oceniać sytuację i wypracować sobie metody radzenia, to jest taka obserwacja dorosłych i sprawdzanie, czy to, co dzieje się i to, co sprawdza się w świecie dorosłych, działa też na moim podwórku. Więc jeżeli my krzyczymy, albo mówiąc kolokwialnie, strzelamy focha i to działa, to dziecko automatycznie sprawdza to sobie w swojej przestrzeni, wśród swoich rówieśników, tak? I tak to wygląda.
A jak to jest z tymi nastolatkami? Oni potrafią sami dojść do porozumienia, czy czasem potrzebują takich pośredników albo kogoś, kto im pomoże?
No, myślę sobie, że jest część konfliktów absolutnie zarezerwowana tylko dla nich. To są takie konflikty relacyjne, które mają i muszą mieć. One też mają taki charakter rozwojowy. Oni się po prostu uczą, jak to jest być z drugim człowiekiem, jak to jest być w grupie, znaleźć swoje miejsce, wyrażać swoje zdanie. I oni nie chcą tam absolutnie obecności dorosłych, wychodząc z prostego założenia, że przecież dorośli nie rozumieją, że przecież cały świat dorosłych jest przeciwko nam. To jest rozwojowe, to jest w porządku. Ale są takie momenty, kiedy właśnie w związku z tym, że to jest dojrzewający młody człowiek, który jeszcze wiele nie wie, on potrzebuje wsparcia dorosłego człowieka, ale nie na zasadzie, żeby albo mu ten konflikt zabrał i zarządził, albo mu powiedział, radź sobie sam, jesteś taki duży, tylko takiego bycia. Bo to czasami to bycie polega na tym, że można powiedzieć bezpiecznie, nie bojąc się oceny czy jakiegoś kazania. A czasami to jest dobra rada, a czasami są to po prostu pytania do tego młodego człowieka. Jak on się w tym czuje, co on myśli, co on by chciał, a jak on myśli, co myśli druga strona. I to jest to najprostsze, ale chyba najtrudniejsze dla nas dorosłych.
No właśnie, jak najczęściej reagują rodzice, kiedy dowiadują się, że ich dziecko jest w jakimś konflikcie z kimś innym?
No w przypadku dzieci młodszych to króluje taka postawa, że to powiedz mamusi, kto tam ci dokucza. Pokaż tatusiowi. Oczywiście przylosowuje, ale to tak mniej więcej wygląda.
Czyli wtrącamy się jako dorośli.
Zabieramy konflikt. Zabieramy, tak? I wtedy idzie rodzic, na przykład rozmawia z koleżanką, tak? Ją tam strofuje, obiecuje, co zrobi. Czasami rodzice dzwonią do siebie, że nasze dzieci się pokłóciły i próbują teraz ze swojej perspektywy to rozwiązać. Więc to w przypadku dzieci młodszych. Takie zabieranie konfliktu, jesteś za mała, za mały, nie dasz sobie rady, oszczędzę ci tych emocji. No i to zawsze jest takie moje pytanie, no dobrze, ale kiedy jest ta pora, żeby się w związku z tym uczyć, bo czas minie szybko, jesteśmy dorastającym nastolatkiem, który nie chce tej ingerencji, który właśnie pokazuje, że już jest duży i sam i wszystko, no ale jak nie umiem, to znowu się chowam za tego dorosłego. I chcę, żeby ten rodzic poszedł do nauczyciela. Coś
czyli
tam
to jest złe załatwianie za dzieci takich
spraw. Ja zawsze mam takie porównanie, z którego chyba już słynę, że nauka takiej umiejętności radzenia sobie we wszelkich sytuacjach trudnych, także rozwiązywanie konfliktów, jest jak nauka jazdy na rowerze. Nikt się za mnie tego nie nauczy. Wiemy, że to jest taka bolesna nauka.
Można opowiadać o tym, jak utrzymać równowagę, ale trzeba spróbować po prostu.
Są różne szkoły, prawda? Zawsze radzimy, a patrz, a kręć, a zobacz, jakie proste, a pokazujemy. Natomiast wiemy, że to jest takie coś, co trzeba poczuć. Ten rower trzeba poczuć, zobacz ten balans. Trzeba się przewrócić nie raz, nie pięć.
Rodzic może, biorąc przykład tego rowerka, gdzieś tam z tyłu stać i patrzeć, tak? I być taką osobą, która asekuruje i sprawdza, czy wszystko idzie ku dobremu. Na dobrej drodze jest ten konflikt.
No przecież jest też tak, że dziecko jest przekonane, że trzymamy ten kijek, a my go nie trzymamy. i dziecko jedzie samo, tak? Bo gdzieś ma z tyłu głowy
taką, że rodzic jest za plecami.
Jest bezpiecznie, nic mi się nie stanie. I w momencie, kiedy nagle się okazuje, że 20 metrów z tyłu ten rodzic został i krzyczy: zobacz, zobacz, pojechałeś. No to jest ten taki moment, nie? Wow, udało się. Skoro pojechałem, to da radę. I ja używam tej symboliki, bo ona rzeczywiście jest też taka. I tak jak z rowerem, jest tak, że nauczymy się jeździć na tym rowerze i na przykład nie jeździmy 10 lat, no bo nie wyszło, nie było po drodze. Po 10 latach bierzemy rower i co? Umiemy jeździć.
Wiedza nabyta w wieku dziecięcym, w czasie, kiedy mamy te naście lat, przydaje się w dorosłym życiu.
Ona rośnie z nami. Ona rośnie z nami. Bo tak naprawdę te kompetencje społeczne, bo tak się to nazywa, to jest coś, co jest nam potrzebne przez całe życie. Powstają rankingi kompetencji społecznych, kluczowych kompetencji, uzupełniane co 5 lat mniej więcej. I cały czas ta umiejętność radzenia sobie. No nie ma takiej sytuacji w naszym życiu społecznym, że nie będzie tych konfliktów. Że jest takie miejsce, gdzie tych konfliktów nie będzie.
A co się dzieje, kiedy rodzice wchodzą w ten konflikt u nastolatków? To znaczy zabierają go i sami próbują likwidować tą sytuację. To już jest trochę chyba inaczej niż w przypadku dzieci mniejszych. Bunt jest na pewno wtedy?
No na pewno jest taki bunt, no bo bunt ten nastolatka. Przekaz jest pod tytułem: daj, przecież zrobisz to fatalnie. Daj, nie poradzisz sobie. Ja to zrobię lepiej. No pytanie, jak to ma wpływać budująco na młodego
człowieka?
Właśnie
ja się zastanawiam, jaki może być skutek takiego działania.
No skutek taki, że mamy dziecko niesamodzielne, które tym rodzicem się będzie zasłaniało albo będzie taką postawę ucieczkową całe życie
stosowało. Czyli my możemy po prostu nieświadomie skrzywdzić dziecko.
No ja zakładam.
Zabierając mu te kompetencje, bo my chcemy generalnie jako rodzice dobrze przecież dla naszych dzieci. Nie chcemy ich krzywdzić.
No taka jest zasada. Mnie się nie udało spotkać rodzica, który chce źle dla swojego dziecka, nawet jeżeli robił niefajne rzeczy. No bo to jest ta intencja. No to zaczyna się, też się często śmieje, jak dziecko powiedzmy zmywa czy odkurza. I ten rodzic jest tego niezadowolony. W związku z tym daj, ja zrobię za ciebie, ja zrobię szybciej, ja zrobię lepiej. No to kiedy nauczyć się tego odkurzania czy zmywania właściwego, jak ten trening jest ciągle ograniczany? No ta umiejętność radzenia sobie to jest po prostu trening społeczny. A trenować trzeba wielokrotnie. I nawet ma się wrażenie, że się umie, no bo umiem sobie radzić w szkole, a teraz idę do pierwszej pracy.
No dobrze, ale wróćmy w takim razie do tego rozwiązywania problemów. Co możemy poradzić rodzicom? Czy są jakieś zasady, które oni mogliby zastosować i o których mogą powiedzieć swoim dzieciom? Jak rozwiązać konflikt pokojowo z przyjaciółmi, z którymi się pokłóciliśmy?
No ja myślę, że takim pierwszym krokiem jest w ogóle wysłuchanie tego dziecka od początku do końca, z całym bagażem emocji i nie korygowanie go w trakcie, bo jeżeli jest zdenerwowane i się nakręca nawet, albo używa jakichś niefajnych słów, naprawdę słuchajmy. Potem spróbujmy to powtórzyć, fachowo mówiąc, sparafrazować, czyli ja słyszę, że ty mówisz, powiedziałaś mi właśnie, tak normalnie, jak się rozmawia z dzieckiem.
Tak jak to zrozumieliśmy, co ono
dokładnie
mówi.
No bo po pierwsze dajemy dziecku bardzo ważny komunikat: ja ciebie słuchałam. Bardzo uważnie ciebie słuchałam, a jak ciebie słuchałam uważnie, to znaczy, że to jest istotne. I już tą pierwszą potrzebę wysłuchania, bardzo istotną dla dziecka, no mamy za sobą.
Czyli dać powiedzieć wszystko tak, jak było według dziecka i nie przerywać typu: ojej, co on zrobił, albo ale po co to zrobiłaś, dlaczego
dokładnie,
tak postąpiłaś,
dokładnie.
Tylko dać powiedzieć
przecież
wszystko.
To się już stało. Tak. Nasze ochy, achy i ta krytyka no absolutnie nie jest tutaj potrzebna i na miejscu, bo to nie ten etap, to wysłuchanie. Bo jak zaczniemy tak dziecko właśnie korygować, przerywać.
Czyli to nie ma być rozmowa, to ma być po prostu
ten moment
monolog.
Wysłuchania to jest wysłuchania, monolog. Nie mylić z przesłuchaniem. Tak, bo jest taka cienka, czerwona linia między wysłuchaniem a przesłuchaniem.
I co dalej?
No i sparafrazować, czyli powtórzyć tak, jak to usłyszałam. Po to, żeby po pierwsze dać dziecku informację, że ja uważnie słuchałam, ale też, żeby dziecko usłyszało, jak ta historia brzmi, tak jak mówi to inny człowiek, ktoś bliski, kto mnie nie ocenia. Często to jest zaskakujące dla młodego człowieka. O, faktycznie, ojej. Następnym krokiem to jest zatrzymanie się na emocjach, tak? A co wtedy czułeś? Jak tak się działo? Jak tak ci mówił? Jak przeczytałeś w internecie, że tam coś obsmarował? Pogadać o tych emocjach. Można też zapytać: a jak myślisz? a ta druga strona, ten drugi człowiek, ten twój kolega, koleżanka, jak myślisz, dlaczego on tak zrobił? Zmusi do takiej refleksji. Nie interesuje nas w tej rozmowie, kto zaczął, kto jest winien. To są najgorsze pytania, jakie mogą być, bo też dzieci, jak słyszą tą naszą intencję, to one się trochę zachowują jak w sądzie. One zeznają, wiedząc, że od tego, jak zeznaję, zależy decyzja sędziego. No, jak będę płakała i będę smutna, to może wpłynę na tego sędziego, wyrok będzie łagodniejszy. Dzieci się szybko uczą zeznawać. Natomiast kierować tę rozmowę na przyszłość, czyli no dobrze, to się już stało, no, tego nie cofniemy. Wylało się mleko, w związku z tym, jak myślisz, co możesz zrobić, albo co byś chciała?
No dobrze, ale my taką rozmowę z naszym dzieckiem przeprowadzimy, a ta druga strona niekoniecznie. I to może być takie po prostu jednostronne wszystko, że my chcemy tutaj ten konflikt rozwiązać. Z naszej strony i ze strony naszego dziecka jest jakby taka deklaracja, że chcemy, a tamta druga strona, no nic. I co wtedy?
Ale to też jest prawo drugiej strony, po pierwsze, bo ona po pierwsze może nie widzieć sytuacji konfliktowej. Przecież nic się nie stało. Tak? Może tak być. Przecież to jest życie, tak? Może nie chcieć rozmawiać. Też uczymy nasze dziecko, że spotka wielu ludzi. Natomiast to, co sobie załatwia z nami, rodzicami, to jest takie wsparcie.
Ale ono chce z tą Anią czy Zosią dalej się przyjaźnić, rozmawiać i chce, żeby wszystko wróciło do tego tak, jak było wcześniej, ale trzeba na temat tej sprawy, która się zadziała, tego konfliktu, jakoś tam porozmawiać. No i jeśli nie można tutaj dojść do porozumienia, to co rodzice powinni jakoś zadziałać, próbować kontaktować się z rodzicami tej drugiej strony?
Ja tak sobie myślę, że to tak naprawdę wszystko zależy, bo jeżeli to na przykład był konflikt w szkole, to przecież czy wychowawca, czy pedagog, to są te osoby, które obserwują nasze dzieci, towarzyszą naszym dzieciom w tych sytuacjach okołoszkolnych. Można w związku z tym poprosić dziecko na początku, żeby poszło i powiedziało, że ma kłopot z tą Anią i chciałby porozmawiać, ale trochę się boi, nie wie, czy Ania będzie chciała rozmawiać, czy pani może jakoś tam pomóc. Ale z drugiej strony moje doświadczenie wskazuje na to, że dzieci wcale nie są zainteresowane długoterminowymi konfliktami. Dzieci co prawda bardzo szybko się kłócą, bardzo szybko wchodzą w konflikty, ale równie szybko z nich wychodzą. Zasada jest prosta, bardzo biologiczna, powiedziałabym. Jak się kłócę z moją koleżanką Anią, to się z nią nie bawię. Nie jest fajnie. Więc generalnie, żeby się bawić, to mi się nie opłaca za nią kłócić. Więc szybko się pogódźmy i wróćmy. I to jest taka częsta obserwacja dorosłych. Dzieci się pokłócą, nie wiem, rano, na pierwszej lekcji, na pierwszej przerwie. No powiedzmy, ktoś dla nich ma czas na lekcji trzeciej, na piątej przerwie i na przykład przychodzi wychowawca, czy...
I próbuje konflikt rozwiązać.
A dziewczyna mówi, ale nie, my już jesteśmy znowu koleżanki. Już jest po wszystkim. I wtedy taki nasz komentarz, Boże, za wami to nie można nadążyć, bo nie można. Bo ta dynamika rzeczywiście jest taka.
Czyli nie działać pochopnie, nie wtrącać się za szybko, tak?
Pytać, czy mogę wam pomóc, jak mogę wam pomóc, tak? Czasami nie bawić się w kogoś, kto czyta w myślach, tylko powiedzieć, co się widzi. Widzę, że jesteś smutna. Widzę, że bawiłaś się z Anią. Coś się stało, że za nią się nie bawisz. Obserwować, opisywać to, co widzimy. I dać tą przestrzeń dzieciom. A tak naprawdę, gdyby pójść rzeczywiście to, co powinniśmy robić, to od najmłodszych lat uczyć dzieci radzenia sobie w takich sytuacjach, tak?
A kiedy w sytuacjach konfliktu powinno się poprosić o pomoc mediatora? Czy na przykład na terenie szkoły to jest w ogóle możliwe? Jak to zrobić? Komu to zgłosić?
No po pierwsze...
Bezpośrednio do mediatora, czy przez pedagoga, psychologa szkolnego? Jak
każda droga jest dobra. Każda droga jest dobra, byleby była skuteczna.
No wie pani, jak ja bym miała konflikt, moje dziecko w szkole i ja bym się bezpośrednio zwróciła do mediatora bez pośrednictwa szkoły, że w szkole coś się dzieje, no to pretensje na pewno byłyby ze strony pedagogów, że szkoła nic nie wie na przykład.
Powiem tak, no to znów zależy, czego dotyczy ten konflikt, bo jeżeli moje dziecko się kłóci po lekcjach ze swoją ulubioną koleżanką i teraz ja lecę do szkoły z prośbą, żeby coś zrobili, bo to jest koleżanka ze szkoły, no to też może być niezrozumienie tej sytuacji, nie? My w Gdańsku mamy taką, powiem wprost, szczęśliwą sytuację, że nasze centrum rzeczywiście w takich sytuacjach funkcjonuje i właściwie każda placówka oświatowa w Gdańsku wie, że są mediatorzy, którzy wspierają...
Mówi pani o Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej.
Tak. Mówię o tym projekcie, który my realizujemy, bo on z jednej strony daje taką pomoc nas, mediatorów, ale robimy coś, wydaje mi się, znacznie ważniejszego, dlatego że my przygotowujemy do pracy przyszłych mediatorów i zaczynamy od uczniów od czwartej klasy szkoły podstawowej. Więc jak tak patrzę na statystyki, w tym roku jeszcze nie policzyliśmy, ale w zeszłym roku w ciągu 10 miesięcy udało nam się wykształcić 300 mediatorów rówieśniczych. To już jest taka armia i około 100 nauczycieli. W tym roku równie intensywnie pracowaliśmy, więc jednak ta wiedza o mediacji, ale także te umiejętności. Szkoły są bardzo zainteresowane wprowadzaniem tej metody, bo to jest nie teoria, tej teorii oczywiście troszeczkę jest, ale praktyka. Tak? My uczymy, jak dzieci z tymi konfliktami, czy też młodzi ludzie, z którymi nie chcą iść do dorosłych i zawsze będzie grupa takich konfliktów starannie ukrywanych przed dorosłymi. Oczywiście, to są te ich relacyjne konflikty, że powiedział, spojrzał, zabrała chłopaka, nie zabrała, no różne rzeczy, żeby oni sobie po pierwsze reagowali, jak wchodzi ktoś do klasy, w którym się coś, do klasy tutaj coś się dzieje, żeby reagował, a po drugie, żeby rzeczywiście rozmowa o konflikcie nie była uznana za okazanie słabości czy coś niefajnego.
To powiedzmy jeszcze szybciutko, jak się skontaktować z Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej?
Zapraszamy na Grunwaldzką 244. Jesteśmy w budynku Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego. Mamy tam swoje Centrum Mediacji. Także na stronie internetowej Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego jest taki link do kontaktu z nami, żeby do nas zadzwonić.
Katarzyna Stryjek z Polskiego Centrum Mediacji była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani bardzo za przyjście do studia.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
W każdą środę po 18:00.